Witam wszystkich bardzo serdecznie dzisiejszego popołudnia i niezmiernie się cieszę, że mogliśmy spotkać się na tym miejscu, mimo tego, że na dzisiejsze spotkanie idąc, to mieliśmy gigantyczną konkurencję w postaci wspaniałej pogody, możliwości wyjścia na spacer. Także tym bardziej cenię, drodzy Państwo, że dokonaliście takiego wyboru i nasze spotkanie może dojść do skutku. Chciałbym przypomnieć, że spotykamy się tutaj w weekendy, piątek, sobota, niedziela, zawsze o godzinie 17. Przed nami jeszcze trzy ostatnie spotkania, w najbliższy piątek, sobotę i w niedzielę zakończenie, ostatnie nasze spotkanie i naprawdę specjalny temat, zawsze o godzinie 17, już dzisiaj bardzo serdecznie zapraszam. Przypominam tylko, że w każdy piątek i niedzielę funkcjonuje tutaj również stoisko z literaturą w holu. Można nabyć literaturę zdrowotną, religijną, społeczną, jakąkolwiek Państwo tam znajdziecie. Był rok 63 naszej ery. Na ulicach Jerozolimy pojawił się stary człowiek, który co chwilę zatrzymywał się, podnosił ręce i zaczynał śpiewnym głosem wołać: Jerozolimo, zbliża się Twój czas. Ludu mój, przychodzi Twój czas. I tak każdego dnia ludzie zaczęli słyszeć od 63 roku tego starca, który chodził ulicami Jerozolimy i żałosnym głosem wołał. Pewnego dnia wydano rozkazy i straże zatrzymały go i powiedziały mu: nie wolno ci w ten sposób się zachowywać. To była niemalże polityczna reakcja, dlatego że nikt w Jerozolimie nie chciał przypuszczać, nie chciał myśleć o tym, że Jerozolima kiedykolwiek może przestać istnieć. Wspaniale usytuowane miasto. Z jednej strony zbocze górskie, naturalny potok, który zasilał wodę Jerozolimę, naturalne niemalże warunki i tylko z jednej strony super trwały, bardzo szeroki, gruby mur, który zabezpieczał Jerozolimę, dawały gwarancję jednej rzeczy, że mieszkańcy Jerozolimy mogli czuć się naprawdę bezpieczni. Tego dziwnego proroka skazano na ubiczowanie, ubiczowano i wypuszczono. On się nie tłumaczył z niczego. A po kilku dniach ludzie znowu już usłyszeli: Jerozolimo, Jerozolimo, Twój kres przychodzi. Różni historycy różnie o tym piszą, ale niektórzy z nich mówią, że kilkakrotnie był zatrzymywany i kilkakrotnie był biczowany. Aby przestał wołać, aby przestał wypowiadać, aby przestał śpiewać żałosne proroctwo mówiące o tym, że zbliża się kres Jerozolimy. Czy wiecie Państwo, że robił tak przez 7 lat? Aż przyszedł 70 rok i nagle Jerozolima, a w ogóle Żydzi, którzy byli wielkim ciężarem dla okupanta, dla Rzymu, gdzie w różnych rejonach wybuchały co chwilę powstania, podjęto decyzję o zburzeniu Jerozolimy. Wojska rzymskie pod wodzą Cestusa, wyposażone w doskonałe machiny wojenne, które w tamtym czasie były super nowoczesnym osiągnięciem techniki, przybyli pod mury i rozpoczęli oblężenie. W tamtych czasach niektóre dobrze zorganizowane fortece potrafiły się bronić nawet przez kilka lat. Mieszkańcy Jerozolimy byli spokojni. Nie, Rzymianie nie są w stanie zburzyć murów od strony doliny. Nie są w stanie zniszczyć wielkich, potężnych drzwi, a w środku znajdowała się jeszcze przegroda ruchoma, która zabezpieczała wciąż wejście do Jerozolimy. Cestus rozpoczął oblężenie, które trwało i trwało, a Żydzi tęsknie wyglądali, kiedy rozpocznie się właściwy szturm. I wiecie Państwo, nagle ze zdziwieniem zobaczyli na horyzoncie jakieś dziwne zamieszanie w obozie rzymskim i nagle zobaczono, że tabory te zaprzężone w konie zawracają w przeciwną stronę i odjeżdżają w przeciwnym kierunku niż umiejscowiona była Jerozolima. Wtedy przede wszystkim grono kapłanów zarządziło: słuchajcie, jesteśmy wolni, Bóg daje nam zwycięstwo. Wobec tego błyskawicznie zorganizowano obrońców, którzy obsadzali wszystkie mury. Zorganizowano ich w dobry oddział wojska, wyposażony niektóry był jeszcze w konie i wypadli z Jerozolimy i uderzyli na tyły wojska rzymskiego, które było kilkanaście razy liczniejsze niż to, co potrafili wystawić mieszkańcy Jerozolimy. Wiecie Państwo, jaki był efekt? Urządzono straszliwą rzeź tylnych szeregów Rzymian, dlatego że w ogóle nie byli przygotowani Rzymianie na atak. Cała główna część wojska rzymskiego jak gdyby nie przejmowała się tym, podążała nadal w kierunku odwrotnym niż Jerozolima. A zwycięzcy? Ci, którzy zgładzili kilkaset Rzymian, wrócili do Jerozolimy, z podniesionym czołem wkroczyli przez główną bramę i powiedzieli: wiecie, kim jesteśmy? Jesteśmy zwycięzcami. Bóg dał nam zwycięstwo. Jesteśmy zwycięzcami, nie musimy niczego robić. Zobaczcie, jak łatwo przyszło. Ale oto minął niedługi czas i na horyzoncie pojawiły się tumany pustynnego pyłu i ktoś na murze zawołał: Rzymianie! Rzymianie. Cesarz Rzymu wysłał Tytusa wraz z wojskiem, z legionami rzymskimi, aby zdobyły i zniszczyły Jerozolimę. Tytus był doskonałym strategiem. Rozbił obóz, okopał machiny wojenne, urządził doskonale funkcjonujące zaplecze dla wojska. Dzisiaj byśmy to nazwali zapleczem logistycznym, a więc magazyny, żywność, pasza dla zwierząt, broń dodatkowa, doskonała komunikacja, doskonale skonstruowana komunikacja kurierska z Rzymem i rozpoczęli oblężenie. Drodzy Państwo, w Biblii, w Ewangelii Łukasza, dzisiaj czynię to inaczej niż na każdym spotkaniu, bowiem to wydarzenie również znajduje swój epilog w Biblii i zapowiedziane zostało również przez Chrystusa. I w 21 rozdziale Ewangelii Łukasza, w wierszu 20 jest powiedziane: gdy zaś ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie. Wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry, a ci, którzy są w obrębie miasta, niech wyjdą z niego, a mieszkańcy wsi niech nie wchodzą do niego. Niektórzy mieszkańcy Jerozolimy ze zdumieniem patrzyli, jak wojska Chrystusa odeszły od murów Jerozolimy i na chwilę nie było Rzymian. I Izraelici mieszkający w Jerozolimie odnieśli to spektakularne zwycięstwo. To nagle zobaczyli, jak całe grupy, przede wszystkim tych ludzi, których nazywano chrześcijanami, uciekały z miasta. Wychodzili i udawali się w stronę gór. Wszyscy zadawali pytanie, czemu to robicie? Przecież jesteśmy zwycięzcami. Przecież jesteśmy zwycięzcami. Dopiero kiedy wojska Tytusa otoczyły Jerozolimę i oblężenie przedłużało się niemiłosiernie, kończyły się zapasy żywności, kończyła się możliwość jakichkolwiek dostaw z zewnątrz, kończyły się zapasy wody, mimo tego, że Jerozolima była zasilana naturalnie wodą. Niektórzy historycy, a Józef Flawiusz nawet wspomina o tym, że w Jerozolimie doszło do tak tragicznego głodu, że nawet notowano przypadki kanibalizmu, aby tylko przeżyć. I kiedy oblężenie przedłużało się, w końcu zdeterminowani Rzymianie rozpoczęli natarcie. A że trwało to bardzo długo i Żydzi bronili się zaciekle, kiedy udało się zburzyć fragment muru, kiedy od wewnątrz, niektórzy uważają, że przekupiono niektórych kapłanów, którzy chcieli ratować swoje życie, aby otworzono resztki bram. Kiedy Rzymianie wdarli się do miasta, nikt nie potrafił nad nimi zapanować. Nawet świetni wodzowie rzymscy nie potrafili zapanować nad chęcią zemsty, odwetu przez żołnierzy rzymskich. Historia sprawozdaje, że to Tytus między innymi wydał rozkaz swoim żołnierzom, aby przede wszystkim oszczędzono świątynię. Była cudem sztuki architektonicznej. Ale niestety jej też nie oszczędzono. Cudownie przyozdobiona złotem, płonęła jak pochodnia. A potem rozwścieczeni Rzymianie, kiedy wymordowali, wycięli w pień prawie wszystkich mieszkańców Jerozolimy, dzieci i starców, kiedy dopalały się resztki świątyni, to swoimi krótkimi mieczami podważali kamienie, pomiędzy które wpłynęło roztopione pod wpływem temperatury złoto. Bowiem to Jezus pewnego dnia, kiedy rozmawiał ze swoimi uczniami, kiedy oni się szczycili wielkością i cudownością świątyni, powiedział: uważajcie. Chciałem wam powiedzieć, że nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu. Dzisiaj możemy zobaczyć coś, co przypomina resztki fundamentów i ściany świątynnej, tak zwaną ścianę płaczu w Jerozolimie, do której przychodzą Żydzi, a przede wszystkim ci ortodoksyjni. Czasami na kartkach papieru piszą modlitwę do Boga i tam ją kładą, wierząc, że w ten sposób będzie wysłuchana. Kto naprawdę był zwycięzcą? Drodzy Państwo, przed tym wydarzeniem, to co naprawdę działo się w Jerozolimie, zaprzeczało znajomości prawdziwego Boga. Kiedy Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, kiedy spotykał się ze swoimi uczniami, bardzo często mówił o Jerozolimie.
A w Ewangelii Mateusza znajduje się jedno miejsce, które jest niezwykłe. Opisuje ono Jezusa, który na osiołku przyjeżdża do Jerozolimy. Wiecie, o czym myśleli wtedy ludzie? Mieszkańcy Jerozolimy, kiedy zobaczyli przyjeżdżającego Chrystusa, pomyśleli sobie, to było przed świętem Paschy, kiedy było bardzo dużo ludzi w Jerozolimie. Pomyśleli sobie, tak, to teraz będziemy zwycięzcami, bo teraz Jezus przyjeżdża do Jerozolimy. Zaczęli wołać, Hosanna synowi Dawidowemu. Zaczęli śpiewać pieśni pochwalne. Zaczęli rzucać swoje szaty, wyścielając mu drogę. Zaczęli rzucać gałązki palmowe, które są oznaką zwycięstwa, synonimem zwycięstwa. Czy wiecie, co Jezus wtedy zrobił i co Biblia pisze na ten temat? Znajdziecie to w Ewangeliach. Jest napisane, że Jezus, kiedy popatrzył na Jerozolimę, na świątynię, zapłakał. I wtedy wypowiedział niezwykłe, znamienne słowa, które brzmią w taki sposób. Jeruzalem, Jeruzalem. Ile to razy chciałem Ciebie przytulić do siebie. Ile to razy chciałem Ci zapewnić bezpieczeństwo. I nagle Chrystus zdobył się na użycie porównania, które jest niezwykłym obrazem. Powiedział, tak jak kokosz gromadzi kurczęta swoje pod skrzydła, żeby zapewnić im bezpieczeństwo, żeby zapewnić im życie, tak ja chciałem. Ale pamiętacie Państwo może, jak ten werset się kończy? Muszę Wam powiedzieć, że ja po latach przeczytałem zdanie, które gdzieś tam w mojej świadomości zawsze było. Chrystus mówi, ja chciałem to zrobić wiele razy. On mówi, ileż to razy. Ale tą myśl kończy jednym zdaniem. Jak ono brzmi? Ale wy nie chcieliście. Żyjemy dzisiaj w świecie, w którym wszyscy ludzie mówią o demokracji, o wolności, o równouprawnieniu. Wszyscy mówią o tym, ty jesteś wolny. Możesz dokonywać wyboru. Masz prawo chcieć. Ja nie mam żadnej mocy sprawczej, aby powiedzieć, że ktokolwiek z Was musi cokolwiek. Żadnej. Dlatego, że wszyscy jesteśmy ludźmi wolnymi. A co Bóg na to? Jak myślicie? Kiedyś usłyszałem człowieka, który wypowiedział takie zdanie. Jestem zdumiony, że czytając Biblię dowiedziałem się, że Bóg szanuje wolną wolę człowieka w tak niezwykły sposób. Czy to jest prawdą? Że gdyby Bóg traktował człowieka i jego wolną wolę tak, jak człowiek traktuje wolną wolę drugiego człowieka, to nasza ziemia chyba byłaby bezludna. To jest czyjś cytat. Ale w tym jest wiele mądrości. Że rzeczywiście Bóg z nami postępuje w sposób niezwykły. Słuchajcie, ja jeszcze raz wrócę do Ewangelii Łukasza, do 21 rozdziału, w którym to Jezus Chrystus zapowiada wydarzenia związane ze zburzeniem Jerozolimy. I wtedy Chrystus mówi tak: a wy, gdy ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie. Czy rozumiemy formę, której użył Jezus Chrystus? Słuchajcie, On mógł powiedzieć: wtedy musicie coś ze sobą zrobić. Jak chcecie żyć, musicie coś ze sobą zrobić. A co Chrystus mówi? Posłuchajcie, jak zobaczycie wojsko stojące przed murami Jerozolimy, to wiedzcie o tym, że przychodzą jej ostatnie dni. Jeśli chcecie być uratowani, to znajdzie się moment, w którym będziecie to mogli uczynić. Kiedy wojska Cestusa odeszły spod murów Jerozolimy, niewielka garstka mieszkańców Jerozolimy opuściła to miasto. Byli jedynymi, którzy przeżyli. Jedynymi. Nikt ich nie przymusił. Dokonali w życiu wyboru, mimo tego, że cała ogromna większość mieszkańców Jerozolimy, kiedy wojska Cestusa zginęły za horyzontem, to wróciła do miasta i wołała: to my jesteśmy zwycięzcami, a nie wy. Drodzy, ile to razy w życiu stajemy przed dylematem pójścia w prawo czy pójścia w lewo? Ile to razy stajemy przed dylematem, czy to, co wybieramy w naszym życiu, jest naprawdę dobre, czy jest złe? W jaki sposób hierarchia wartości, wobec których stajemy każdego dnia, została w moim życiu ułożona i jest poprawna? Kiedy Pan Bóg stworzył człowieka, o tym mówi Pismo Święte, to każdy etap stworzenia, każdy dzień kończy się jednym zdaniem, które brzmi nieprawdopodobnie ciepło. Wiecie jak? I spojrzał Bóg i zobaczył, że to było dobre. Nie było wątpliwości nawet u Boga, że to, co zaoferował istotom, które miały zamieszkiwać tą ziemię, jest absolutnie najlepszym rozwiązaniem. Ale człowiek w swoim życiu dokonał wyboru. Dzięki możliwości, którą miał, posiadania wolnej woli, możliwości dokonywania wyborów. Ale drodzy Państwo, ja nie chciałbym mówić o historii zła, o historii grzechu, o historii pierwszego cierpienia na tej ziemi, ale o czymś, o czym Biblia mówi odrobinę później. W Ewangelii Mateusza, w 24 rozdziale, znajduje się sprawozdanie, które zaczyna się pytaniem. A gdy Jezus siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc: powiedz nam, kiedy się to stanie, jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata? Oni się tym bardzo interesowali. I mówili: Panie, chociaż może do końca tego nie rozumieli, Panie, powiedz nam, jaki będzie znak finału? Powiedz nam, wymień nam takie znaki, po których byśmy poznali, że Ty naprawdę przychodzisz, albo że świat dobiega końca. Ja teraz zrobię rzecz bardzo dziwną, bo wiem, że żyjemy w kraju chrześcijańskim i absolutna większość ludzi wie, co jest napisane w 24 rozdziale. Drodzy Państwo, czy kogoś z Waszych znajomych, bliskich, przyjaciół, z którymi utrzymujecie kontakty, dziwią pierwsze strony gazet, które czytacie każdego dnia?
Ja czasami słyszę, jak moi znajomi mówią: o, zobacz, tam się pociąg wykoleił, tam zginęło tylko 40 osób. A tam samolot spadł. A tam była powódź. A tam wybuchła bomba i coś się tam stało i ileś tam ludzi zginęło.
Jesteśmy świadkami tylu problemów i tylu znaków, które się wypełniają, że ja dzisiaj nie chciałbym o nich mówić.
Ale chciałbym powiedzieć o czymś, o czym Jezus Chrystus powiedział, finalizując to wszystko. Posłuchajcie, jak to brzmi. W 24 rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus nagle powiedział tak. Kiedy wymienił wiele symptomów czasu, powiedział tak. Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. A co takiego szczególnego było za dni Noego?
Ale Jezus nie pozostawia nas w taki sposób. On mówi dalej i mówi tak. Bo jak w dniach owych przed potopem ludzie jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że już nastał potop i zmiot wszystkich, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
Ja mam bardzo przekorne pytanie. Słyszeliście Państwo, co ja przeczytałem? Co jest złego w tym, że ludzie będą jedli? Ktoś powie, jeść musimy, żeby żyć. A co jest złego w tym, że człowiek pije? Nie mówimy tutaj o skrajnościach. A co jest złego w tym, że chce założyć rodzinę, bo tu dalej napisane, żenili się, za mąż wydawali? Czy widzicie w tych elementach cokolwiek złego?
I Chrystus powiedział o tym jako o znaku szczególnym, mówiąc: słuchajcie, tak jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
Ludzie jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali, aż przyszedł potop i zmiótł wszystkich. Ale tu dwóch rzeczy nie możemy pogodzić. Z jednej strony jest powiedziane, że ludzie jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali i w tym nie widzimy nic złego. A z drugiej strony jest powiedziane, że kiedy potop przyszedł, to co się stało? To w ogóle go nie zauważyli. Albo nie chcieli zauważyć.
Kiedy Biblia w 6 rozdziale pierwszej Księgi Mojżesza pisze nam, że budowa arki trwała bardzo długo, ponad 100 lat. I ludzie pracowali przy niej, widzieli, słyszeli to, co Noe mówił. Tam jest napisane, że Noe opowiadał wszystkim o tym, dlaczego owa arka jest budowana. A potem przychodzi potop.
Jedynym członkiem załogi w tej arce jest rodzina Noego. Nie mógł Bóg czegokolwiek więcej uczynić?
Powiedzieć: no wsiadajcie do tej arki, bo inaczej poginiecie.
Ale przecież on im to powiedział. Więc gdzie leżał problem? Jeruzalem, Jeruzalem. I to ostatnie zdanie, które brzmi: ileż to razy, jak kokosz, chciałem zgromadzić was pod skrzydła, ale wy nie chcieliście. Bóg nigdy nie stosuje przymusu. Bóg nigdy nie stosuje wobec człowieka gwałtu.
Bóg szanuje i ceni jego wolną wolę. Bóg uczynił i czyni wszystko, co jest tylko możliwe, abyśmy dokonali najlepszego wyboru w życiu. Ale nigdy nie uczyni zbyt wiele, aby zniewolić nas i zmusić do podejmowania takiej czy innej decyzji. I wiecie, kochani, kiedy Jezus Chrystus był tam na Górze Oliwnej i rozmawiał ze swoimi uczniami i tak odpowiadał im na pytanie, które postawiono mu dotyczące przyszłości, kiedy kończył tą wypowiedź, użył następujących słów. Dlatego czuwajcie więc, bo nie wiecie, której godziny Syn Człowieczy przyjdzie. Wszystko, co możemy na ten temat powiedzieć, zdeterminowane jest tą jedną wypowiedzią. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, której godziny Syn Człowieczy przyjdzie. Wiecie Państwo, czasami wydaje mi się, że największym problemem w życiu człowieka jest to, że wtedy, kiedy popełniamy błąd, w większości przypadków natychmiast nie widzimy konsekwencji. Pamiętam kiedyś, kiedy brałem udział w kursie odwykowym odpalenia i pamiętam pewną panią, która przyszła na ten kurs odwykowy, żeby oduczyć się palić papierosy. I zobaczyłem ze zdziwieniem, że jej w ogóle cała postawa podczas każdego spotkania jest przedziwna. Wiecie, przychodziła, siadała i miałem wrażenie, że ona nie oddycha. Ona patrzyła takim błagalnym wzrokiem, że myślałem sobie, coś jest niezwykłego w jej sposobie bycia. I kiedy podczas trwania kursu mnóstwo jest czasu na wspólną dyskusję, na wymianę zdań, na to, aby ludzie powiedzieli, jak zaczynali palić, jak się czują w momencie, kiedy rzucają palenie. I zapytałem się jej, a czy mogłaby nam pani powiedzieć na przykład, dlaczego pani podjęła decyzję, żeby tutaj przyjść? Ona była trochę zaskoczona tym pytaniem. I wiecie, zobaczyłem, że ona jest przerażona. I gdzieś tam mignęła mi taka myśl, że może niepotrzebnie stawiam jej to pytanie. Ale ona powoli wstawała, trzymała rękę na ustach i mówi, bo ja muszę rzucić palenie. I ja spokojnie odpowiedziałem, a dlaczego pani musi rzucić? Przecież nikt tu z nas nie użył słowa, że pani musi rzucić palenie. Ona mówi, ale wie pan, ja jestem po drugiej operacji serca i ja miałam wykonywaną skomplikowaną operację na otwartym sercu w klinice kardiologicznej w Zabrzu, klinice profesora religii i ja jestem takim palaczem, że w kilka dni po bardzo skomplikowanej operacji nie mogłam wytrzymać i zapaliłam papierosa. I w tym momencie otworzyły się drzwi i wszedł profesor Religa, który akurat w tamtym czasie jeszcze, tak jak sam mówił, palił jak lokomotywa. On używał sam takiego określenia. I on wszedł i mówi, co pani robi? Ona mówi, przepraszam panie profesorze, ale ja naprawdę nie wytrzymałam. A on powiedział, proszę panią, w tej chwili idę do lekarza, który panią prowadzi i proszę o zrobienie adnotacji, że jeżeli zobaczę panią jeszcze raz z papierosem, nie ma pani więcej wstępu do mojej kliniki. My nie na darmo wydajemy tyle środków, i angażujemy takie siły, żeby uratować pani życie po to, żeby pani je zmarnowała jednym swoim papierosem. To jest wszystko, co chciałem powiedzieć. Odwrócił się i wyszedł.
I wtedy ona powiedziała, że wie pan, ja tak straszliwie walczyłam z tym nałogiem i stwierdzam, że nie mam sił. I dzisiaj przyszłam tutaj na ten kurs odwykowy, żeby rzucić palenie, dlatego że wiem, że nie mam wyjścia. A ja spokojnie odpowiadam, ależ pani ma wyjść. Drzwi są otwarte. Pani w każdej chwili ma prawo wstać i wyjść. Ale ja nie chcę. Ja chcę tylko rzucić palenie. I wtedy stojąc powiedziała zdanie, które bardzo mnie poruszyło. Na sali siedziało kilkudziesiąt ludzi, palaczy papierosów. A wtedy ona powiedziała, gdybym po pierwszym papierosie straciła przytomność, gdyby mi serce na chwilę stanęło, gdybym się zakrztusiła, gdyby coś się stało takiego, no takiego bardzo znacznego, to ja bym nigdy więcej nie zapaliła drugiego papierosa. Ale wie pan, jak ja zapaliłam pierwszego papierosa, na którego namówiła mnie koleżanka, tak trochę mi się w głowie kręciło, ale było mi tak dobrze po chwili. Drodzy Państwo, w tej wypowiedzi jest pewna życiowa tajemnica. Że jako ludzie najczęściej wyborów dokonujemy, wiecie w jakich sytuacjach? Pod presją życiową. Wtedy, kiedy jesteśmy w sytuacji bez wyjścia, wtedy też podejmujemy decyzje, które są najważniejsze w naszym życiu. Wiecie, co Chrystus powiedział? Kiedy patrzył na Jerozolimę, mówi, płakał. Łzy spływały po jego policzkach. Uczniowie patrzyli na niego i mówili, co ty robisz, Panie? Jesteś naszym nauczycielem. Nie rozklejaj się tutaj przed ludźmi, którzy na ciebie patrzą. Ty masz być królem Izraela. A on mówi, wy niczego nie rozumiecie. Ja płaczę, bo mieliście 1000 razy szansę, żeby żyć. A wy nie chcecie. Wy wybraliście śmierć, tragiczną śmierć. Wtedy, kiedy Rzymianie tu przyjdą i puszczą z dymem miasto i wytną w pień. Tak jak dzisiaj powiedziałem, wiecie Państwo, Rzymianie byli tak rozwścieczeni, że dla nich nie było istotne, czy niemowlę, czy starzec, czy ciężarna kobieta, czy młoda, czy stara. Nie było żadnego wyjątku. A więc, czyżbyśmy w życiu byli gotowi podejmować decyzje tylko wtedy, kiedy coś się kończy. Kiedy Jezus w tym 24 rozdziale Ewangelii Mateusza mówił o tym, o znakach, które zapowiadać będą niezwykły dzień Jego powrotu. I kiedy użył tego wzoru, który pochodzi z pierwszej księgi Mojżesza i powiedział, tak jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wiecie Państwo, na czym ta zasada polega? Ja użyję pewnego określenia, którego dzisiaj najczęściej używają banki. Nie, to ja bardzo źle powiedziałem. Użyję określenia, którego nigdy dzisiaj banki nie używają, ale w sumie rzeczy go wszystkie używają. A wiecie Państwo, jak to powiedzenie brzmi? Bierz, co chcesz. A wiecie, jak druga część brzmi? A zapłacisz później. Postaramy się o to. Zapłacisz później. Kto z nas
stojąc przed wizją tego, że będzie mógł pięknie wyremontować swoje mieszkanie, kupić nowe auto. Chociaż na chwilę nie zatrzyma się i nie powie, no, niezła propozycja. Właściwie nie mam pieniędzy, ale mogę mieć. A bank mówi, słuchaj, ty się nie martw o tą przyszłość. Proszę nie myśleć, że ja robię antyreklamę bankom. Nie, ja nie jestem tym zainteresowany. Ty się nie martw teraz. My później ci to rozłożymy na takie łagodne raty. No, wiesz, nawet jakbyś któryś nie był w stanie zapłacić, to zrobimy ci prolongatę. Tej jednej nie zapłacisz, następną zapłacisz. Niedawno słyszałem dane opublikowane przez jedną z agencji zbierających opinie ludzi, mieszkańców Polski. I podano taką informację, że 89% ludzi w Polsce posiada kredyty. A wiecie Państwo, jaką jeszcze informację podano? Że 51% jest potencjalnie niewypłacalny. My mówimy tu o pięknych rzeczach, tych, które są w Biblii napisane. A dzisiaj muszę powiedzieć o jeszcze jednej. Że jest ktoś, kto jest zainteresowany, żebyś wybierał. Żebyś wybierał źle. Że Bóg jest zainteresowany, abyś dokonał najfantastyczniejszego wyboru, ale jest ktoś, kto jest zainteresowany tym, żebyś dokonał złego wyboru. A wiecie Państwo, na czym polega często zły wybór? Nie na tym, żebyście coś wzięli do ręki, tylko żebyście wzięli i nie myśleli o tym, a potem, aby przyszły konsekwencje, których nie będziecie mogli uniknąć. W czasach Noego człowiek, który oddalił się od Boga i powiedział Bogu, przepraszam Cię, Panie Boże, ale ja jestem wolny. Ja mogę podejmować decyzje, jakie chcę. Ja mogę pójść drogą, jaką chcę. Ja mam receptę na szczęście. A Pan Bóg mówi, ja też mam dla Ciebie receptę, ale Ty jesteś wolny, możesz wybierać, idź, proszę bardzo. Nie było w tym nigdy złośliwości. I człowiek wybierał. Posłuchajcie Państwo. Kiedy czytam Biblię, przeczytałem jedną rzecz w pierwszych rozdziałach, która mnie w pewnym okresie mojego życia była dla mnie szokiem. Że Bóg nigdy nie planował na przykład, aby człowiek wziął rozbrat z naturą, czyli z przyrodą. Czy wiecie, kiedy pojawiły się na przykład w historii tej ziemi miasta? Nigdy ich nie było, zanim człowiek zgrzeszył. Pojawiły się po grzechu, a wiecie, kto był założycielem pierwszego miasta? Dzisiaj ludzkość nie potrafi sobie poradzić z jedną rzeczą. Jak wyrównać te dwie warstwy? Miasto i to, co jest poza miastem. Ludzie poza miastem mówią, ale dobrze jest tym w mieście, bo nie muszą myśleć o pracy na roli, o uprawie, o raniu, sianiu i zbieraniu. Po co się tak męczyć? Ja mieszkam, drodzy Państwo, na wsi. Nie z tego powodu, to jest mój świadomy wybór. Niedaleko stąd. I jak przejdę przez wioskę, w której mieszkam, to wiecie, ile jest młodych ludzi? Na palcach jednej ręki możecie policzyć. Dlatego, że oni nie widzą żadnych perspektyw, żeby znajdować się na wsi. Bo to jest praca, bo to jest wiele trudności, a miasto. A teraz z drugiej strony człowiek nie potrafi sobie poradzić z miastem. Kwestia przestępczości,
kwestia infrastruktury, gdzie dzisiaj przy gigantycznym rozwoju techniki niektóre władze sięgają po rozwiązania nieprawdopodobne, żeby zapewnić ludziom życie. A niezwykłym szokiem było, kiedy na ulicach Tokio kilkanaście już lat temu zaczęto stawiać co kilkaset metrów budkę, na której był symbol nie telefonu, a wiecie czego? Tlenu. Wzór chemiczny. Jak już się przewracałeś w południe, stojąc na skrzyżowaniu, to mogłeś wpaść do takiej budki, przycisnąć przycisk, wziąć kilka głębszych oddechów czystym powietrzem i wyjść, żeby dojść do domu żywy. Ja może trochę ironizuję to, ale to jest świadomy wybór człowieka. To jest świadomy wybór człowieka. Człowiek mówi, Panie Boże, nie ma problemu, ja sobie poradzę w życiu. I moglibyśmy wymieniać dziesiątki działów z naszego życia na ziemi, w których człowiek dokonał swojego wyboru. A dzisiaj? W roku 75, czyli 30 lat temu, kiedy szefem Organizacji Narodów Zjednoczonych był Utant, wraz z grupą specjalistów przygotował odezwę do naukowców świata, którą ja streszczę tylko jednym zdaniem. Jeżeli w ciągu najbliższych 50 lat naukowcy tego świata nie rozwiążą podstawowych problemów związanych z egzystencją człowieka, dotyczy to zniszczenia przyrody, powietrza, wody, gleby i zapewnienie człowiekowi wystarczającej ilości żywności, temu światu grozi zagłada. 30 lat temu. To człowiek dokonał takiego wyboru. Nie Bóg dla niego. Kiedy naród izraelski opuścił Egipt. Wiecie, jak człowiek się czuje wtedy, kiedy staje się wolny? Może źle postawiłem pytanie, bo to sugeruje, że żeby ktokolwiek z was był pozbawiony wolności. Nie, to możemy się zapytać tych ludzi, którzy są pozbawieni wolności i nagle odzyskują wolność, jak się czują. Ja miałem możliwość znać takiego człowieka. I pamiętam rozmowę z nim na trzeci dzień po fakcie, kiedy opuścił zakład karny po 13 latach pobytu odosobnienia w ciężkim więzieniu. I pamiętam, jak podczas wieczornej rozmowy powiedział do mnie tak, wiesz, ja nigdy więcej nie zrobię takiego głupstwa w życiu, żeby wrócić za kraty. Wiesz, ja doświadczyłem takich niesamowicie przykrych rzeczy, że ja od teraz będę żył całkowicie inaczej. Za 3 miesiące był w tym samym miejscu, z którego wyszedł. Za 3 miesiące. Kiedy wyszedł kolejny raz, i rozmawialiśmy bardzo długo, powiedział wtedy ciekawe zdanie. Miał spuszczoną głowę i powiedział, wiesz, okazuje się, że ja zawsze wybieram rzeczy złe, które się stały przyjemnymi dla mnie. I ja chyba nie potrafię bez nich żyć. Kiedy naród izraelski opuścił niewolę egipską i przemierzyli pustynię. Doznali niezwykłych doświadczeń. Byli świadkami cudów, które Bóg dokonywał po to, aby przeżyli.
I kiedy stanęli u granic ziemi obiecanej, do której maszerowali, a nikt nie planował, że będą szli 40 lat. Mogli tam dojść, nawet za, niektórzy twierdzą, że wystarczyło na to 2-3 tygodnie, żeby w prostej linii dojść do terenu ziemi hananejskiej. Szli 40 lat. Nie pozostał już nikt z pokolenia tego poza Mojżeszem, Jozłem i Kalebem, z tego pokolenia, które wyszło z niewoli egipskiej. I wtedy Bóg powiedział do nich słowa. Muszę wam powiedzieć, że myślę, że te słowa na zawsze będą tak samo ważne. A są one zapisane w 5 Księdze Mojżesza i 30 rozdziale i brzmią tak. Biorę dzisiaj przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dzisiaj przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Kiedyś czytając kolejny raz ten werset, pomyślałem sobie, dziękuję Bogu, że ten werset nie został w tym miejscu zakończony. Słyszeliście kiedyś w swoim życiu słowa kogoś wam bliskiego, kto powiedział: a rób co chcesz, twoja sprawa, twoje szczęście, twoje życie mnie nie interesuje. Być może doświadczyliście takiego momentu. Ale wiecie, co Bóg powiedział do Izraela wtedy? Ja kładę przed tobą dzisiaj dwie drogi. Życie i śmierć. Błogosławieństwo i przekleństwo. Ale chciałem ci jeszcze dodać jedno. Tak od siebie. I co Bóg dodał? Wybierz przeto życie, żebyś żył ty i twoje potomstwo. Wczoraj tutaj na spotkaniu wspomniałem moich rodziców, opowiadając państwu o jakimś incydencie z mojej młodości. Ale powiem państwu jedną rzecz. Moi rodzice są w podeszłym wieku. Ale ile razy słyszę ich głos, ile razy mam przyjemność rozmawiać z nimi. Od czasu do czasu zadźwięczy telefon i usłyszę głos mojej mamy. I wtedy wiem, że nikt jej nie kazał dzwonić. Ja jej do tego nie zmuszałem. Dlaczego dzwoni? Wiecie dlaczego? Ja wiem, że wszyscy wiecie dlaczego. Bo ona jest moją matką. I dla niej możliwość usłyszenia głosu swojego syna jest z pewnością co najmniej tym samym, co dla mnie usłyszenie głosu mojego dziecka. Ja ciebie proszę dzisiaj. Wybierz przeto życie, abyś żył ty i twoje potomstwo. Przed kilkoma laty z grupą przyjaciół znaleźliśmy się na dworcu centralnym w Warszawie, aby odnaleźć ludzi zagrożonych bezdomnością, narkomanią. I w pewnym momencie pod niewielką budką zobaczyłem młodą dziewczynę. Wyglądała, jakby opuściła obóz koncentracyjny. Była potwornie wychudzona. Zobaczyłem ugięte nogi, zamglony wzrok i wiedziałem, że właśnie niedawno wzięła. Podszedłem do niej
i zapytałem się, słuchaj, może chciałabyś kromkę chleba? I wtedy zobaczyłem, że kącikiem ust spływa jej krew, a usta są popękane od gorączki. I ona powiedziała, nie, nie, nie jestem głodna. A wtedy powiedziałem, a słuchaj, a może jednak napijesz się herbaty gorącej? Mieliśmy termos z gorącą herbatą. Tak, napiję się. Wzięła kubek herbaty i zaczęła małymi łykami pić. Po krótkiej rozmowie dowiedziałem się, że jest narkomanką wieloletnią, że właściwie w tej chwili jej stan wskazuje na to, że po prostu umiera. Wraz z przyjaciółmi powiadomiliśmy szpital, jedyny w Warszawie, który przyjmuje tego typu ludzi, ale przedtem postawiłem jej jedno pytanie. Kiedy wiedziałem, jak ma na imię, powiedziałem, Asia, czy jeżeli ktokolwiek będzie chciał ciebie zabrać do szpitala, zgodzisz się, żeby tam pójść? A ona długi czas patrzyła na mnie, potem się uśmiechnęła i powiedziała, dobrze, zgodzę się. Zabrano ją z dworca, umieszczono w szpitalu i kiedy następnego dnia znaleźliśmy się na oddziale, na którym ona leżała, i wszedłem do ordynatora tego oddziału, wymieniłem jej nazwisko, imię, on powiedział, no proszę pana, to jest zero szans. Ma gruźlicę na tym poziomie, że z płuc nie pozostało już prawie nic. I wie pan, jak ją położyliśmy w pozycji leżącej, to za kilkanaście minut zaczęła się dusić ropą i wodą zgromadzoną w płucach. Musieliśmy jej zrobić nacięcia na klatce piersiowej, założyć dreny i odprowadzamy to wszystko na zewnątrz. Ale wie pan, to już taka nasza lekarska powinność. I wie pan, no to jest taki szpital. Zrobiliśmy także jej test. Ona jest nosicielem wirusa HIV. I jej stan odporności w skali punktowej mierzy się to od 0 do 800 punktów. To jest wykaz odporności organizmu. Wtedy wskazywał 22 punkty. Mówi, ona powinna nie żyć. Ale mijały kolejne dni i ona żyła. Odwiedzaliśmy ją co kilka dni, ale ona wciąż żyła. Po dwóch tygodniach ona po raz pierwszy usiadła na łóżku, była w pełni przytomna. Kiedy po właśnie dwóch tygodniach wszedłem do ordynatora, powiedział, wie pan, ta dziewczyna jest dla mnie lekarza lekcją, że nigdy nie wolno rezygnować. Bo ja nie wiem, dlaczego ona żyje, ale ona żyje. Kiedy rozmawialiśmy z nią, wiele razy, pewnego dnia usiadłem na jej łóżku i proszę mi wybaczyć, bo to dotyczy mnie, ale ona w pewnym momencie mówi, słuchaj, ja ci chciałam podziękować. Ja mówię, za co? A ja to tak dziwnie wyrażę. Za rękę. Ja mówię, za jaką rękę? Wiecie, co ona powiedziała? Za tą, którą wyciągnąłeś wtedy. Bo bez niej nigdy bym nie podjęła decyzji, aby zgodzić się wolałabym wziąć złotą strzałę, niż świadomie pójść do szpitala i wierzyć w to, że mogę jeszcze żyć. Nie chcę opisywać jej całego życia. Przerażająca historia. Ale wiecie Państwo, ja w Biblii znalazłem dokładnie tak sformułowany tekst. Wczoraj go czytałem. Jest zapisany w liście do Hebrajczyków i 4 rozdziale. I tam jest napisane: dziś, jeśli głos Jego usłyszysz. A wiecie Państwo, jak ten tekst jest dziwnie skonstruowany? To znaczy, że jak często brzmi ten głos? Problem leży po której stronie? Czy tego, który ów ten głos wydaje, czy tego, który głos ten słyszy? Dziś, jeśli co? Jeśli ten głos usłyszysz. Wiecie, jak często Bóg do nas mówi? Wiecie, jak często Bóg do nas wyciąga rękę? Nie tylko co tydzień, nie co miesiąc, nie co rok, ale każdego dnia wyciąga do nas rękę i mówi: jeśli chcesz, to możesz, bo ja chcę, abyś żył. Pomyślmy o tym niezwykłym Bożym poselstwie, słuchając pieśni do wysłuchania, której zapraszam w tej chwili. Niezwykłą rzecz musi widzieć Bóg w każdym z nas. Niezwykłą wartość musi dostrzegać każdego dnia. Że jeden z proroków, mówiąc o naszym Bogu, powiedział tak. Otóż na moich dłoniach wyrysowałem Cię. Na Jego dłoniach jesteś wypisany. Gotów był uczynić absolutnie wszystko, abyś mógł w życiu dotrwać do finału, który może być szczęściem, który może być prawdziwym zwycięstwem. Nie ten wybór, którego dokonujemy dzisiaj, jest pozornie piękny, jest zwycięstwem, ale ten, który jest zwycięstwem w finale, a taki nam oferuje naprawdę tylko On. Chciałbym dzisiejsze spotkanie zakończyć tak jak każde do tej pory. Jeżeli macie takie życzenie, przyłączcie się w myślach do słów tej prostej modlitwy. Boże i Panie, tak bardzo Tobie dziękujemy za to, że Ty od zarania dziejów czyniłeś wszystko, co było możliwe, abyśmy żyli. Że Ty wywalczyłeś dla nas ratunek nieprawdopodobny. Poprzez śmierć Jezusa na krzyżu Golgoty otworzyłeś nam drogę, która prowadzi do prawdziwego, jedynego, a przede wszystkim wiecznego zwycięstwa. Dziękujemy Tobie za to i chcemy prosić, abyś pomógł nam, abyśmy w życiu potrafili dokonywać jak najlepszego wyboru. I za taką pomoc dziękujemy Tobie przez zasługi Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Drodzy Państwo, chciałbym bardzo serdecznie zaprosić za tydzień, za niecały tydzień, w piątek o godzinie 17, w sobotę również o godzinie 17 i ostatnie spotkanie w niedzielę o godzinie 17. A teraz życzę Bożego błogosławieństwa, szczęśliwej drogi, szczęśliwego powrotu do domów i do zobaczenia w piątek. Do widzenia.